Drodzy Państwo, połączyłem się z panem redaktorem Witoldem Michałowskim, redaktorem naczelnym kwartalnika Rurociągi. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Na wieki wieków.
Panie redaktorze, cieszę się, że możemy tak poświątecznie rozmawiać z sobą na antenie Radia Maria. Chciałbym oczywiście o tych ważnych sprawach, bo zawsze wiemy, że surowce energetyczne to potężne oręże i wygląda na to, jak pisze nasz dziennik, że kolejna wojna gazowa, Białoruś grozi odcięciem tranzytu na zachód, Gazprom mówi, że nie ustąpi, Unia Europejska, jesteśmy przygotowani. Ciekawy jestem, czy my jako Polacy, jako Polska, PGNiG mówi, że dostawy są, że nie ma żadnych problemów, żadnych utrudnień. Jak pan redaktor ocenia tą sytuację?
Bardzo poważnie. Jesteśmy świadkami początku agonii Imperium Rosyjskiego, które będzie się coraz bardziej przejawiało w eksplozjach szantaży energetycznych. Więc mamy do czynienia z sytuacją bardzo poważną, której nie wolno lekceważyć. Jest na to rozwiązanie w postaci utworzenia na przykład Ligi Konsumentów Gazu, o czym na łamach rurociągów piszemy już od 3 lat. W skład Ligi powinna wejść Polska, Ukraina, Białoruś, kraje zakaukaskie, kraje bałtyckie i Turcja. Wszystkie kraje, które korzystają z gazu wydobywanego na terytorium rosyjskiej kolonii syberyjskiej. Powtarzam, kolonii. Warunkiem przesyłu gazu przez terytoria Ligi, która w sumie będzie liczyła przeszło 200 milionów mieszkańców, konsumentów, jest znalezienie płaszczyzny porozumienia. Po pierwsze, uwzględniającej warunki wydobycia w taki sposób, aby mieszkańcy terytoriów, gdzie jest gaz się znajduje, czy ropa, mieli prawo udziału w kontraktach. Dwa, żeby zadbać o warunki naturalne środowiska na obszarach, o których już powiedziałem. To jest jeden element. Drugi, mamy zdecydowanie wadliwą politykę energetyczną. Skandalem było podpisane za czasów rządu Millera tak zwana polityka energetyczna Polski do roku 2025. To był skandaliczny dokument. Jest drastycznym nieporozumieniem, że ekipa pana Woźniaka, obecnego ministra gospodarki, nie potrafiła się do tego skandalu ustosunkować, tylko wprost przeciwnie, w momencie, gdy nastąpił nowy minister gospodarki, zresztą którego osobiście znam i cenię, ale to jest zupełnie co innego, oświadczył, że ma znakomitą kadrę, a kadra to są byli aparatczycy rozmaitego rodzaju towarzystwo z nomenklatury partyjno-esbeckiej dawnych komunistycznych układów. To ja mówię obecne Ministerstwo Gospodarki i ci ludzie skonstruowali to, co w tej chwili mamy. Było nieporozumieniem fakt, żeśmy się nie włączyli do budowy gazociągu bałtyckiego. Jest nieporozumieniem, że nie rozpatrujemy w formule feasibility study, chociażby, czyli założeń techniczno-ekonomicznych budowy gazociągu tak zwanego sarmackiego ze złóż Szach-Deniz na południu Morza Kaspijskiego do terytorium Polski. A przede wszystkim mamy 3 rzeczy zupełnie fundamentalne. Mamy ogromne złoża węgla kamiennego i brunatnego, średnio w przeliczeniu na energię, 4-krotnie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej, w przeliczeniu na gigajoule energii. Nie wykorzystujemy ich w sposób wystarczający w zakresie zgazyfikowania złóż. Technologia zgazyfikowania złóż węgla i produkcji paliw płynnych z węgla jest znana na polskich ziemiach od 70 blisko lat. Ta technologia jest unowocześniona, wykorzystywana obecnie przez koncern Sasol w Afryce Południowej. Swego czasu, za czasów Gierka, planowano zgazyfikować część naszego górnictwa węglowego, produkować paliwa płynne. Robił to między innymi żyjący do dzisiaj jeszcze znakomity zresztą inżynier, pan Aleksander Kopeć, ówczesny wicepremier i minister przemysłu. Telefon od towarzyszy radzieckich kazał wstrzymać. Zakupione urządzenia za 800 milionów marek poszły na złom. Pisałem o tym niedawno w rurociągach, w jaki sposób nie potrafimy wyciągać nauk, korzystać z nauk niedawnej zresztą historii. Więc mamy pierwsze, zgazyfikowanie złóż naszego węgla i produkcję paliw płynnych z węgla. To jest jeden element. Drugi, zdecydowanie trzeba postawić na procesy związane z wykorzystywaniem energii alternatywnych. Zarówno dotyczy to biomas, jak i energii geotermalnych, jak i na ochronę termiczną naszych budynków. Sam fakt, że blisko połowę energii w Polsce zużywamy na ogrzewanie budynków, bardzo wiele już każdemu powinien dać, również i słuchaczom Radia Maryja. Zastanówmy się, po co kupować od Rosji kradziony przez Rosjan gaz na terytorium Syberii, zamiast ocieplić nasze własne budynki. I wtedy mamy sprawę bardzo dużo łatwiejszą. Dalszym tematem to jest korzystanie z gazu z basenu Morza Kaspijskiego. Korzystanie z ropy bliskowschodniej. Można, tylko trzeba przede wszystkim chcieć. Nie miejmy już żadnych złudzeń. Rosjanie będą stosowali haracz. To powiedziałem, to są już ostatnie dekady Imperium Rosyjskiego. Będą stosowali haracz na surowce energetyczne. Będą usiłowali destabilizować politykę energetyczną całej Unii Europejskiej. Bo oni po prostu tak mają. Oni sobie wyobrażają, że w dalszym ciągu będą dyktowali światu swoje rozmaitego rodzaju idee fix. I jest to sprawa przykra, ale niestety musi rząd pana obecnego naszego prezydenta i obecnego premiera wziąć pod uwagę, że należy zorganizować jak najszybciej forum energetyczne ludzi, którzy nie byli umoczeni w dawnych układach związanych z interesami paliwowo-energetycznymi ze Związkiem Radzieckim i później z Rosją, tylko będą potrafili w sposób obiektywny, niezależny podsunąć pewne rozwiązania. Należy do tych ludzi zarówno profesor Siemek z AGH krakowskiego, jak i profesor Bojarski z Politechniki, z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Dakowski. Współpracowników redakcji naszego czasopisma Rurociągi jest kilkudziesięciu, którzy mogliby rzeczywiście zaproponować racjonalną politykę energetyczną. Tylko no, nikt nas o to po prostu nie prosi. Wracając do spraw bardzo bieżących. Co można zrobić? Nie jest prawdą, że jesteśmy zabezpieczeni na wypadek zamknięcia kurków dla Białorusi.
To znaczy się PGNiG powiedziała, panie redaktorze, że no, mamy na 45 dni jak gdyby zabezpieczenie.
Jestem w stanie się założyć w tej chwili o wielki kosz szampana, że PGNiG się rozminęło z prawdą, że jeżeli uwzględnimy zapotrzebowanie gazu nie jako medium grzewczego, tylko jako surowca dla przemysłu chemicznego, przede wszystkim dla azotów płaskich, okaże się, że z tych 45 dni zrobi się 15 dni. I to należy poddać bardzo ostrej weryfikacji. Zwracam również uwagę, że nie mamy odpowiedniej ilości gazu w podziemnych magazynach. Zgodnie z kryteriami obowiązującymi w Unii Europejskiej powinniśmy mieć mniej więcej na 1/4 rocznego zapotrzebowania gazu zmagazynowanego pod ziemią. Polska zużywa obecnie, ja nie mam przy sobie dokumentów, ale proszę zweryfikować, około 12,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Powinniśmy mieć zmagazynowane około 4 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie, a mamy około 1,5. To niech PGNiG sobie samo w tej chwili weryfikuje swoje własne informacje. To jest jeden z bardzo ważnych elementów. Dlaczego tak mało? Bo nie mamy pieniędzy. Ponieważ żeśmy władowali blisko 2 miliardy dolarów w niepotrzebny naszemu krajowi gazociąg jamalski, który jest korytarzem rosyjsko-niemieckim, który nam nie jest potrzebny do zasilania polskim gaz, ponieważ z tego gazociągu otrzymujemy zaledwie niespełna 2,8 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, a dwa przyłącza na granicy wschodniej Bobrowniki i Kołowczyce umożliwią przesyłanie 10 miliardów. Są wykorzystywane zaledwie w 60%. Pytanie, po co było inwestować? Oczywiście odpowiedź jest jednoznaczna. Panowie, którzy byli zainteresowani finansowo, pan Aleksander Gudowaty i cała jemu związana z nim grupa nacisku zrobili to, co zrobili. I w tym momencie jest zagrożenie braku gazu w Polsce absolutnie realne. Odpowiedź może być tylko jedna. Siąść razem z prezydentem Łukaszenką i prezydentem Ukrainy do stołu, zrobić ligę konsumentów i pokazać, naszym braciom w Moskwie gest Kozakiewicza. Panowie, jeżeli chcecie gaz przesyłać na zachód, musicie z nami rozmawiać. Jak również nie ma mowy o bez przerwy windowaniu cen gazu do góry, bez udziału mieszkańców terytoriów, z których się ten gaz wydobywa. Ja wierzę w opatrzność, wierzę głęboko, że zdrowy rozsądek w tym wypadku absolutnie zwycięży.
No bo tutaj pan redaktor też mówił o tych cenach. No Gazprom od kilku miesięcy negocjuje z Białorusią ceny gazu i chce $200 za 1000 metrów sześciennych, a Białoruś mówi, że może płacić około 47.
Proszę ojca, to nie jest tak. Białorusini, naród, który ucierpiał chyba najbardziej w okresie II wojny światowej, o czym się tak bardzo mało wie, o tym, bo blisko połowa tego narodu została zgładzona. Część przez Niemców, a część przez Rosjan. Pod różnym pretekstem. Ten naród ma ustawioną całą energetykę na bazie gazu. Stąd nie wolno w sposób tak drakoński wprowadzać gwałtownych zmian podstawowego surowca. I to jest sprawa oczywista. Negocjowanie wszelkiego rodzaju z Rosją ma, jakby to powiedzieć, bardzo dosadnie to określił swego czasu Winston Churchill, że z Rosją nawet wszelkiego rodzaju traktaty nie są warte papieru, na który zostały spisane. Bo tak to oni po prostu mają. Stąd jedynie polityka zupełnie określonych decyzji ekonomiczno-organizacyjnych.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za tą rozmowę, za tę informację. No tutaj my wszyscy jesteśmy konsumentami. Dziś pan też o tym wyraźnie mówił. Czekamy teraz na decyzję naszego rządu, tego, który będzie potrafił to się sprostać tym trudnościom, pewnie nie lada trudnościom. Bądźmy optymistami, życzmy sobie i tym, którzy podejmują decyzje, jakichś konsekwencji i bardzo świadomych działań. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Był z nami pan redaktor Witold Michałowski, redaktor naczelny kwartalnika Rurociągi.